Chwała niech będzie Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że nam daje przeżywać swoją obecność, że nam daje przeżywać swoją cudowną łaskę i dobroć. Kochani, bardzo dobrze jest być w rękach Bożych, bardzo dobrze jest być prowadzonym przez Jego Ducha Świętego. Naprawdę radością dla nas jest, kiedy chodzimy Jego drogami. Dlatego też chciejmy te drogi poznawać, chciejmy o nich marzyć, chciejmy naprawdę widzieć, że Bóg jest naszym Bogiem. Nie jest Bogiem czyimś innym, nie jest Bogiem Twoim, jest Bogiem moim. Kochani, tak mamy właśnie na to patrzeć. Wiemy, że Bóg jest Bogiem wszystkich. Ale wiecie, Bóg, kiedy chce mieć społeczność z człowiekiem, to chce mieć taką społeczność, w której będzie miał osobiste relacje. I dlatego Bóg zawsze chce być Bogiem każdego osobiście, każdego oddzielnie. Abyśmy, kochani, mieli tą komórkową łączność z Bogiem. Nie przez komórki, które gdzieś w kieszeni czy gdzieś tam w torbie naszej trzymamy, ale przez taką komórkową, duchową łączność. Abyśmy mieli osobisty z Nim kontakt. Kochani, dobrze jest, kiedy w tym osobistym kontakcie zaczynamy wzrastać, bo wtedy też wzrastamy w jedność pomiędzy nami. I to jest dobre, abyśmy o tym pamiętali. Ja chciałem przeczytać fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście Jakuba. List Jakuba, 3 i 4 rozdział, to są krótkie rozdziały, 1 ma 18 wierszy, 2 17, strona podwójnie pechowa, 13-13. Także takie, nie wiem jak to odbierzecie to słowo, ale cóż, trzeba odebrać, bo to słowo od Boga. A więc czytajmy. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Pamiętajcie, ja tylko mam prawo być nauczycielem, nikt z was. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. I teraz rozumiecie, dlaczego Jakub powiedział, żeby niewielu było nauczycielami. Bo nie każdy człowiek jest gotowy, by przyjąć surowszy wyrok. Kochani, to tak, jakbyśmy sami narażali się na sąd Boży i to taki bardziej surowy. I pamiętajmy o tym, że dobrze jest być nauczycielem, dlatego że nie tylko surowszy wyrok otrzymujemy, ale też dostajemy większą nagrodę. Kochani, taka jest prawda, wiedzmy o tym. Dlatego w sumie ja osobiście zachęcam, by być nauczycielem Słowa Bożego, ale też pamiętajmy o tych ostrzeżeniach, które Słowo Boże ku nam skierowuje. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która z góry jest, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dopuszcza się grzechu. Jak mamy postępować i co mamy czynić, abyśmy nie dopuszczali się grzechu w naszym życiu. Znamy ten cały rozdział trzeci, który mówi nam o tym, jak język w naszym życiu bardzo często jest przeszkodą do tego, byśmy się stali posłusznymi Bogu dziećmi, byśmy się stali naśladowcami Jezusa Chrystusa, byśmy się stali sługami Bożymi, którzy we właściwy sposób używają swojego języka. Kochani, zapanować nad językiem to nie jest takie proste. Żeby zapanować nad językiem, to z przepełnienia serca mówi właśnie nasz język. Z przepełnienia serca. A więc zawsze Słowo Boże radzi, abyśmy najpierw wypełnili serca nasze właściwymi rzeczami, wtedy z ust naszych popłyną też właściwe słowa. Kochani, domyślamy się, kiedy słyszymy ludzi wypowiadających się i wypowiadających różne słowa, wypowiadających różne myśli, domyślamy się, co jest w ich sercach. Powiedz mi coś, a powiem ci, kim jesteś. Odezwij się, powiedz cokolwiek. Zobaczę, co mówisz, kiedy masz problemy. Zobaczę, co mówisz, kiedy nie poszły rzeczy według twoich myśli. Zobaczę, jaki jest twój język. Wtedy będę wiedział, co jest w twoim sercu. Taka jest prawda. I wiedzmy o tym, że Bóg bardzo zwraca uwagę na to, co jest w naszych sercach. Ale też Bóg wcale nie musi czekać, aż z ust naszych wyjdą słowa, aby dowiedzieć się, co jest w naszych sercach. Szatan również musi posłyszeć, co mówisz, żeby domyśleć się, chociaż robi to w sposób naprawdę bardzo dobry, domyślając się z naszych słów, z naszego zachowania, jakimi jesteśmy i co jest w naszym wnętrzu. Ale jedynym, który dokładnie wie, co jest w naszym sercu, jest Bóg. Wszechmogący Pan. Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, to nie potrzebował, by powiedział mu ktoś, co jest w jego sercu, bo sam doskonale to wiedział. Znał myśli człowieka, znał serce człowieka, znał całe jego wnętrze. I dlatego, kochani, w Słowie Bożym czytamy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Kochani, przyjaźń my w życiu naszym poznajemy po czynach ludzi, prawda? Ale Bóg Wszechmogący wcale nie musi czekać na twoje czyny. Wcale nie musi czekać, by zobaczyć, jak postępujesz i co mówisz. Żeby poznać, czy jesteś jego przyjacielem, czy nie jesteś jego przyjacielem, Bóg doskonale to od razu wie. Czy ktoś jest naprawdę przyjacielem jego, czy też nie. Ale jednak Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że Pan przychodzi, by doświadczać ludzi. O narodzie izraelskim jest wyraźnie powiedziane, że Pan w zasadzie wiedział, co jest w ich sercach. A jednak posyłał im głód, posyłał im problemy, posyłał im węże kąsające, aby zobaczyć, co jest w ich sercach. Czy myślicie, że Bóg naprawdę nie wiedział, co jest w ich sercach? Bóg doskonale wiedział, co jest w sercach narodu izraelskiego. Przypomnijmy sobie chociażby Mojżesza, który był przecież człowiekiem. Nie był Bogiem, ale miał Boże objawienie. I kiedy mówi o tym w ostatnim w sumie rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, mówi o tym, że już będzie odchodził, że już będzie umierał. I zaleca narodowi izraelskiemu wszystko, co mają czynić, aby się Bogu podobali, aby mieli Boże błogosławieństwo, aby Bóg ich prowadził w mocy swojej, w zwycięstwie swoim, w łasce swoim, w wielkim miłosierdziu, ażeby wśród zwycięstwa wprowadził ich do ziemi obiecanej. Wiecie, co ten Mojżesz na koniec mówi? A ja to dobrze wiem, że kiedy umrę, kiedy odejdę, to odstąpicie wszyscy od Boga. Sprzeniewierzycie się Jego woli. A wtedy Pan pośle wam to i to i to. A ja wiem to na pewno, że odejdziecie od Boga. Dlaczego Mojżesz był taki pewny, że naród izraelski odejdzie od Boga? Bo taka jest natura człowieka. Taka jest natura człowieka. Ja nie jeden raz na tym miejscu przytaczałem taki przykład, że jeśli my w naszym domu chcemy, żeby był bałagan, żeby było brudno, jak bardzo musimy się starać, żeby to się stało w naszym domu? Co mamy robić, żeby był bałagan? Nic. Dokładnie nic. Jeśli w życiu swoim duchowym chcesz nie wzrastać, chcesz mieć duchowy bałagan, co musisz robić? Nic. Dokładnie tak. Jeśli chcesz mieć w swoim sercu dobry porządek, jeśli chcesz, aby twoje życie stało się podobne do życia Jezusa Chrystusa, wtedy musisz zacząć walczyć. Musisz wziąć duchowy odkurzacz, kurz zebrać. Musisz wziąć duchowe maszyny sprzątające, aby twoje serce zostało naprawdę dobrze wysprzątane. I do tego wszystkiego jeszcze musisz się śpieszyć. Wiesz dlaczego? Bo jeśli swoje serce dobrze posprzątasz, wysprzątniesz, wyczyścisz, uporządkujesz i nic z tym więcej nie zrobisz, to wykorzysta to kto? Diabeł. Weźmie ze sobą gorszych niż ci, którzy ciebie wcześniej atakowali i pośle do twojego serca wysprzątane, wymiecione, przygotowane, miejsce odpowiednie, wprowadza się dziki lokator. Kochani, Słowo Boże mówi, że musisz wysprzątać, musisz wszystko zrobić, ażeby uporządkowane twoje wewnętrzne życie, twoje serce, ukształtowane w odpowiedni sposób, zostało wypełnione Bożym Duchem Świętym. I to tak ciasno, żeby nie było w ogóle miejsca, żeby tam cokolwiek zrobić. Żeby tam cokolwiek innego weszło. To tak jakbyś do jakiegoś pomieszczenia wsadził balon i zaczął go dmuchać, żeby dokładnie wszystkie szczeliny zostały wypełnione. Tak masz się wypełnić Duchem Świętym. Aby nie było miejsca, żeby tam cokolwiek innego wcisnąć. Szatan będzie próbował. Jeśli jest małżeństwo, to będzie próbował wbić tam klin. Jeżeli jest rodzina, to będzie się starał, żeby wrzucić tam nieporozumienie. Jeśli jest praca, to będzie się starał, żeby poróżnić między sobą pracowników. I użyje do tego najprzeróżniejszych sposobów. Na przykład namówi pracodawcę, żeby tobie dał 2000, a mi dał 1000 za tą samą robotę. Masz gotowe nieporozumienie. Roześlę delikatną plotkę. Powie, wiesz ile on zarabia? 2000. A ty dokładnie za tą samą robotę bierzesz 1000. Gdzie sprawiedliwość? No gdzie jest sprawiedliwość? Deszcz pada, a żniwa są blisko. Gdzie jest sprawiedliwość? No gdzie jest sprawiedliwość? Tam? Na pewno jej tam nie ma. Wlewa w serce człowieka niezadowolenie, bunt, wlewa w serce człowieka niepokój. To jest praca szatana. I dlatego Słowo Boże mówi, jeśli chcesz się przyjaźnić z tym światem, to nie jest tak, jesteś przyjacielem w tym świecie. Masz wielu przyjaciół w tym świecie. I masz też jednego jeszcze takiego bardzo dobrego przyjaciela, Boga. Pismo Święte mówi, jest to niemożliwe. Jeśli jesteś przyjacielem w tym świecie, jeśli ciebie uważają za przyjaciela, swój chłop, taki wiecie, ksiądz, z którym nawet konie można kraść. Wiecie, taki, to jest naprawdę fajny ksiądz. I wypije, i zapali, i pójdzie na zabawę, i w karty zagra. Wiecie, ja słyszałem, jak jeden człowiek z pewnej wsi, tu niedaleko Białej Podlaskiej, chwalił, jakiego to oni mają dobrego księdza. I właśnie to wymieniał, co powiedziałem wcześniej. Wspaniały człowiek. Kochani, ja nikogo nie chcę krytykować. Chcę tylko powiedzieć, że każdy z nas jest na takiej samej drodze, Dokładnie na takiej samej drodze. Dokładnie tak chce szatan zrobić w naszym życiu. Żebyśmy mieli przyjaciela, za przyjaciela Boga, który jest w niebie i żebyśmy mieli cały świat, który dookoła nas jest, też jako wielkich przyjaciół naszych. Kochani, porządku w naszym życiu na pewno nie będzie, jeśli ten świat będzie dla nas wielkim przyjacielem. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 26 wersecie czytamy takie słowa. Biada wam, komu? Gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Przypomnijcie sobie wszyscy razem z wami i ja sobie przypomnę tą okoliczność, kiedy to zawołali pewnego proroka, który był prorokiem Pana, dwaj królowie, którzy chcieli wyruszać na wojnę. Powiedzieli jeszcze, zawołajcie proroka Pana. I ten prorok Pana już szedł. A ten posłaniec, który go zawołał i już byli blisko króla, żeby przekazać słowo od Pana, co on mu wtedy powiedział? Pamiętaj, masz prorokować dobrze. Masz prorokować, że ten król ma wyruszyć na wojnę i na pewno wygra. Na pewno wygra. Prorok powiedział, nie, ja przekażę tylko słowo od Pana. Ale kiedy przyszedł do króla, to nie wiem, czy się przestraszył, czy co, czy jakieś okoliczności wyjątkowe były. Powiedział, królu, wyruszaj na wojnę, na pewno wygrasz. Kazali dobrze mówić, to powiedział dobrze. Pochwalili go, w porządku. Ale król, który wiedział, że ten prorok dla niego zawsze źle prorokuje. Wredny prorok, prawda? Ten król w swoim królestwie miał wrednego proroka, który zawsze dla niego źle prorokował. Jeśli wy otwieracie Biblię i czytacie Pismo Święte, oczekujecie słowa od Pana i za każdym razem przychodzi złe słowo, kto jest winien, ja się pytam? Bóg jest winien. No kto jest winien? No nikt inny nie może być winien. Ale ten król nie dał się zwieść temu prorokowi. Powiedział, zaklinam cię na Pana. Mów dokładnie prawdę, to co Bóg mówi. A prawdę chcesz? Nie chcesz, żebym dobrze prorokował, tylko prawdę chcesz? Więc powiedział, widziałem jak Izrael był rozproszony po górach. A ty zginąłeś i psy lizały twoją krew. I ten król co? Ucieszył się. On się ucieszył. Mówi, widziałeś? Mówiłem ci, że on dla mnie zawsze źle prorokuje. Mówiłem ci, to taki prorok. I król jest zadowolony, że mu źle prorokują. Zadowolony jest, szczęśliwy jest. A dlaczego mu źle prorokował ten prorok? Bo ten król cały czas źle postępował. Dlatego miał złe proroctwa. Kochani, ja nauczyłem się już tego od Pana, że kiedy czytam Słowo Boże, kiedy proszę Go o Słowo i za każdym razem otwieram złe Słowo, to zaczynam rewidować moje życie. Coś jest nie tak. Naprawdę w moim życiu jest coś nie tak. Muszę zmienić. Słowo od Pana może być czasem napominające, ale czasem też musi być pocieszające. Czasem też musi powiedzieć mi dobre rzeczy. Wtedy dopiero jest pewna równowaga. Wtedy to oznacza, że coś w moim życiu staram się uczynić. Ale tamtego króla nie zastanowiło to, że miał cały czas złe proroctwa. Cały czas. Więc takie jedno proroctwo pozytywne od tego proroka, no nie zastanowiło go, czemu to tak jest. Ma być złe. Ma być złe. Bo ten prorok charakteryzuje się tym, że zawsze źle prorokuje. Ale w Łukasza czytamy, biada wam, gdy wszyscy ludzie, jak jeden mąż będą mówić o was dobrze. Nie może tak być. Wiecie dlaczego? Bo szydło z worka zawsze wyjdzie. Jeśli ty, będąc człowiekiem, który dąży do sprawiedliwości, znajdziesz się w towarzystwie ludzi, którzy nie służą Bogu, to twoja sprawiedliwość, chociaż częściowa tylko sprawiedliwość, zawsze wyjdzie. Zawsze wyjdzie. Taka jest prawda. Rzymian 8, rozdział 7, werset mówi, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. A ci, którzy żyją cieleśnie, nie mogą się Bogu podobać. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15 werset. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Kochani, jakbyśmy się nie układali z tym światem, to zawsze gdzieś kantem będziemy stawać. Zawsze nie będziemy przylegać. Spróbujcie przyłożyć prostą linię do garbatego. Spróbujcie. Będzie pasował? Przyłóżcie go do ściany. Pasuje garbaty do ściany? Przysłowie nawet takie mamy. Pasuje jak garbaty do ściany. Zawsze będzie odstawał. Ty masz być też takim człowiekiem w tym świecie, który wprawdzie uczestniczy w życiu tego świata, ale nie przylega całkowicie do tego świata. Gdzieś w jakimś miejscu odstaje, w zupełnie innym kierunku idzie. Kręgosłup idzie prosto, prosto, a później w drugą stronę. Nie pasuje. Kochani, ludzie nie mogą ciebie bardzo lubić, powiedzieć, że jesteś o taki kumpel. Nie chodzi o to, że mają cię mieć za wroga, za niedobrego człowieka, za wrednego, ale za sprawiedliwego. Za sprawiedliwego. Wiecie co? Znam pewnego pracodawcę, który powiedział, że ja w swoim przedsiębiorstwie to chcę mieć samych takich ludzi, którzy są tam z takich kościołów, wiecie, protestanckich, takich. On chce mieć takich pracowników. A kiedy go zapytali dlaczego, to on powiedział, bo ja wiem, że to są prawi ludzie. Dlatego ja chcę mieć takich pracowników. Taką opinię mamy mieć. Chociaż on sam nie jest protestantem i wcale nie skłania się ku temu, żeby protestantem być, ale chce mieć takich pracowników, bo oni w pewnych sferach życia są naprawdę inni, tacy właściwi. Kochani, tak mamy wyglądać w porównaniu z tym światem. Ma być to wyraźnie widoczne. Odstajemy od zwyczajów tego świata. Nie przypodobywujmy się do tego świata. Nie starajmy się, żeby nas bardzo lubili. Chociaż czyńmy wszystko, co służy ku pokojowi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi wojnę miejcie. Walczcie z nimi. Przeciwstawiajcie się. Bądźcie do nich wrogo nastawieni. Nie odpowiadajcie im, tylko odfukujcie, tak? Po prostu przez złośliwość im odpowiadajcie. Czy tak Słowo Boże mówi? Nie. Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, o ile to od was zależy. A więc Słowo Boże mówi, że mamy być podobni do Pana naszego Jezusa Chrystusa i na ile to się nie kłóci z podobieństwem do Jezusa Chrystusa, mamy mieć z ludźmi pokój. Takie jest nasze dążenie. Ale nie we wszystkim to się da pogodzić. Bo jaką ma społeczność prawo z bezprawiem? Jaka jest społeczność dziecka Bożego i dziecka demonów? Jaka jest społeczność, się pytam. A więc wszędzie tam, gdzie jesteśmy na styku, mamy okazywać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że kochamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wreszcie ciekawa myśl, która została zawarta w 5 wersecie 4 rozdziału. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi? Posłuchajcie, co Pismo mówi. Że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. W twoim wnętrzu, i tym się różnisz od zwierzaka, że w twoim wnętrzu jest duch. W zwierzętach, w żadnym zwierzęciu nie ma ducha. Ty masz ducha. Masz wewnętrznego człowieka, który jest niezniszczalny. Jeśli człowiek zostaje poczęty w łonie kobiety, otrzymuje od Boga, w tym momencie otrzymuje od Boga ducha. I czy to stworzenie usuniesz, czy spowodujesz jego wyjście przed narodzeniem jeszcze, czy ten człowiek wyjdzie w pewnym okresie życia jego? To jest niezniszczalna istota. Aborcja nie jest w stanie zabić człowieka w żaden sposób. Duch jest niezniszczalny. I tak mówi Słowo Boże. Ducha nie zniszczysz w żaden sposób. I dlatego Słowo Boże mówi, że Bóg chce mieć zazdrośnie tylko dla siebie, wyłącznie dla siebie ducha, któremu dał w tobie, w twoim wnętrzu mieszkanie. On chce go mieć tylko dla siebie. Duch to jest cud w człowieku. Duch to jest wewnętrzny człowiek i on chce mieć tylko dla siebie miejsce w nim. Tylko dla siebie chce mieć tego ducha. Chce nim zawładnąć i dotąd będzie dążył w twoim życiu, żeby panować nad twoim duchem. Nie panować po to, żeby ciebie zniewolić. Ale kiedy on zapanuje nad twoim duchem, to bierze nad twoim życiem całą odpowiedzialność, byś wszedł do Królestwa Niebios. Jeśli on weźmie twojego ducha pod swoją opiekę, to sprawi, że ty zaczniesz się zmieniać, że zaczniesz być osobą kształtowaną na obraz i podobieństwo Boże. Kiedy Bóg stworzył człowieka na samym początku, to Słowo Boże mówi, uczyńmy człowieka. Bóg w Trójcy Jedyny to wypowiada. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego do nas, aby był rządzący, aby był panujący, aby był naszym władcą, naszym wysłannikiem. A jego duch jest nasz. Jego duch jest nasz. Człowiek został ulepiony przez Boga. I o tym mówi wyraźnie Słowo Boże. Bóg wziął glinę, ulepił człowieka i co? Powiedział, wynocha, działaj. Nie. Bóg przyszedł do ulepionego przez siebie człowieka i swój własny dech tam tchnął. I to jest to, co Bóg chce mieć tylko dla siebie. Ponieważ to było Jego, chce to mieć dla siebie. Ponieważ to jest Jego dech, On chce mieć ten swój dech dla siebie tylko. Czy ty chciałbyś żyć na tym świecie, a swój oddech oddać drugiemu? Długo pożyjesz? Ja ci oddaję mój oddech. Co ze mną wtedy będzie? No umieram. A Bóg powiedział, mój dech daje życie. Ale to życie ja chcę mieć dla siebie. To jest mój dech. I ja go chcę mieć dla siebie. Słowo Boże pokazuje nam, jaki jest potężny Bóg i w jak wielu istotach na tym świecie jest Jego dech. Kochani, jesteśmy oddechem Bożym. Wiecie o tym? Czy Bóg chciałby swój oddech dawać szatanowi? Chociaż on, oddając swój oddech, ma nadal swój oddech, bo Bóg jest taki wielki i wszechmogący. Człowiek by umarł. Bóg będzie żył i to wiecznie. Ale dziwi was to, że Bóg ten swój dech chce mieć dla siebie tylko i wyłącznie? Dziwi was, że uczynił dla nas wszystko, absolutnie wszystko, od samego stworzenia, ulepienia, zaangażowania osobistego, dając nam swój dech, dając swojego jednorodzonego Syna, żeby nas zbawić, żeby nas wykupić, stwarzając dla nas miejsce w swoim królestwie, przygotowując dla nas radość, pokój na wieki wieków. Czy sądzicie, że to wszystko Bóg uczynił i nie ma do nas żadnego prawa? My będziemy sobie żyli tak, jak my sobie chcemy? Wyobrażamy sobie coś takiego? Może sobie wyobrażamy. Bo ludzie bardzo często w tym świecie mówią, że oni chcą żyć tylko i dla siebie. I szatan im podpowiada i mówi, masz prawo do swojego osobistego życia. Masz prawo do swojego osobistego działania. Masz prawo, by się zabawić. Masz prawo. Masz prawo. Masz prawo. Baw się. Ciesz się. Raduj się za dni młodości twoich, Salomon mówi. Ale pamiętaj, że za to wszystko przywiedzie cię Pan na sąd. Masz prawo. Kochani, a Słowo Boże nam mówi, jeśli się ktoś raduje, to niech się raduje w Panu. Niech się raduje w Panu. Jeśli ktoś się chlubi, to czym ma się chlubić? Noblem? Oskarem? Czym ma się chlubić? Bogiem Wszechmogący. Bogiem Wszechmogący. Jeśli miałbym się czymkolwiek chlubić, apostoł Paweł powiedział, to jeśli chodzi o mnie osobiście i moje życie, to chyba tylko ze słabości moich. Ale jeśli czymś naprawdę mam się chlubić, to będę się chlubił Panem. Będę się chlubił Panem. Dlatego Słowo Boże mówi, zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Mateusza 6, rozdział 24, werset mówi, nikt nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. To jest niemożliwe. Bo Bóg powiedział, ja nie akceptuję takiego życia. W żadnym wypadku. Nie możecie służyć tym ziemskim sprawom, całe swoje serce tam mieć i dla mnie. Nie zgadzam się na to. Ja się na to nie zgadzam. Nie akceptuję takiego sposobu postępowania. Bóg jest zazdrosny w swojej miłości. Niektórzy ludzie z zazdrości zaczynają być źli. Niektórzy ludzie z zazdrości potrafią zabijać. Bóg nie taki jest, jeśli chodzi o zazdrość. Ale nie pozwoli, ażeby szatan cię zniszczył. Zazdrosny jest dlatego, żebyś nie zginął. Żebyśmy nie zginęli, abyśmy żyli wiecznie. Otóż Bóg udziela nam jeszcze większej łaski i dlatego Pismo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tak Słowo Boże bardzo wyraźnie to określa i w wielu miejscach jest to podkreślone. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Młodzi niech będą również poddani starszym. Wszyscy zaś we wzajemnych stosunkach niech się przyodzieją w szatę pokory, gdyż Bóg sprzeciwia się wyniosłym, a pokornych obdarza swoją łaską. Mateusza 23, rozdział 12, werset. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Przypowieści Salomona, 3, rozdział 33, werset mówi tak. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Przypowieści Salomona, 29, rozdział 23, werset. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Joba 22, rozdział 29, werset mówi tak. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Niewinnemu na ratunek pośpieszy, a czystość rąk zawsze będzie wspierał. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że we wszystkich sprawach, jakie w naszym życiu przychodzą, to przede wszystkim mamy się chronić przed wszelką myślą, przed wszelką chęcią wywyższania się i pychy. Bo Słowo Boże mówi, że tym, którzy popadają w pychę, Bóg na pewno stanie przeciwko nim jako wróg i będzie z nimi walczył. Tak mówi Słowo Boże. Będzie z nimi walczył. Dlatego, kochani, nigdy nie unośmy się honorem przed Bogiem. Nigdy nie unośmy się naszą pychą i wyniosłością. Naszym postępowaniem, które nie godzi się widzieć w życiu człowieka wierzącego. I nawet bardzo często nie pozwalamy sobie wtedy uwagi zwrócić, że coś jest nie tak. Kochani, taka jest prawda, że my mamy w pokorze przed obliczem naszego Boga się pojawiać. Wtedy dopiero zyskamy i wtedy otrzymamy błogosławieństwo. Chyba, że chcemy żyć całkiem po ludzku. O tak normalnie, jak każdy człowiek żyje. A mnie będzie tak jak wszystkim. Wszyscy pójdą na zatracenie, a no to i ja pójdę na zatracenie. No ale co? Będziemy mieli duże towarzystwo, nie? Jeśli nawet na zatracenie pójdziemy. Jakiś tam kumpli się znajdzie, nie? Coś tam w tym piekle będzie się robić, no. Źle nie będzie. No na pewno źle nie będzie. Będzie bardzo źle. Kochani, taka jest prawda. Wiedzmy o tym. Niektórzy mogą bardzo lekko sobie traktować tą książkę, którą rozdałem, żebyśmy przeczytali. Wizja piekła. Możemy je sobie lekko potraktować. Możemy wzruszyć ramionami i powiedzieć, jakaś tam historia, jakieś wyobrażenie jakiejś kobiety. Powiem tak. Możemy sobie tak uznać. Tylko wiecie co, kiedy odejdziemy z tej ziemi, a odejdziemy na pewno wszyscy, tak mówi Słowo Boże, i to musimy zaakceptować, że odejdziemy na pewno. W różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Może w sposób całkiem naturalny, całkiem zwykły. Bez chorób, bez wypadków, bez nieszczęścia. Po prostu sobie odejdziemy. Przyjdzie nasz czas i odejdziemy. I wtedy dopiero przekonamy się, czy to była prawda, czy nie. Gorzej, jak będziemy na tą prawdę patrzeć z dołu. A jednak to była prawda. Ale nie mam już wyjścia. Lepiej, żebyśmy na tą okoliczność, na tą prawdę spojrzeli z góry. Powiedzieli, o, jednak to była prawda. Chwała Ci Boże, że uniknąłem takiego losu. Dlatego mówię, nie musisz temu wierzyć. Nie musisz to nawet przyjmować za prawdę. Ważne, żebyś przyjął to, co Bóg mówi w Piśmie Świętym za prawdę. Książka to nie Biblia, oczywiście. Wierz Słowo Bożemu. Jeśli Słowo Boże ci nakazuje, abyś cokolwiek w swoim życiu zrobił, to zrób. Jeśli Słowo Boże do czegoś cię zachęca, to zrób coś z tym. Bo jak będziesz robić nic będziesz robić, taka piosenka jest. Będę robić nic. Nic będę robić. To wiesz, co w twoim życiu się stanie? Niestety bałagan, nieporządek. Sam się zrobi. Jest taki ktoś, który naprawdę jest zainteresowany bałaganem w twoim sercu. Jest bardzo zainteresowany. I będzie podejmował najprzeróżniejsze starania, żeby ten bałagan w twoim życiu wprowadzić. Żebyś zaczął niewłaściwie myśleć, żebyś zaczął niewłaściwie robić, żeby serce twoje napełniło się niewłaściwymi rzeczami, żeby z ust twoich te niewłaściwe twoje myśli wyszły, żeby to wszystko z ciebie wychodziło, żeby to wszystko było wyraźnie widoczne dla innych ludzi, że niewłaściwie postępujesz. Że coś jest nie tak. Taka jest prawda. A więc Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, ostrzega nas, co mamy czynić. I w kilku wersetach, które tutaj czytaliśmy, jest to tak wyraźnie ujęte. Jest to od 7 do 10 wersetu, do 11 wersetu 4 rozdziału. O tym mówiliśmy. I Słowo Boże tutaj pokazuje tak. Poddajcie się Bogu. Jeżeli walczysz z Bogiem, to potrzebna jest kapitulacja. Rozumiesz? Musisz się poddać. Podnosisz ręce i mówisz, poddaję się Boże. Poddaję się, nie walczę, już nie będę walczył z Tobą. Poddaję się. Białą flagę wyciągasz i idziesz. Poddaję się, nie strzelaj Panie. Poddaję się. A jeśli nie walczysz z Bogiem, to potrzebujesz się poddać pod Jego rozkazy. Rozkazuj mi, Panie, powiedz, co mam zrobić. Co powiesz, to zrobię. W Izajasza w 1 rozdziale, 19 wersecie jest powiedziane, jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, z dóbr ziemskich będziecie spożywać. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, to pobłogosławię was w waszym życiu. Ulegajcie mi, Bóg mówi. Ulegajcie mi. Bądźcie mi posłuszni. Zobaczycie moje błogosławieństwa. Moje błogosławieństwa są dla uległych i posłusznych. To są moje błogosławieństwa. Jak dziecko jest tobie nieposłuszne. Nie słucha ciebie, nie wykonuje twoich poleceń. Robi wbrew twojej woli. Czy wtedy mówisz do dziecka, o mój synuś, jaki ty jesteś niedobry i nieposłuszny. Co by ci tu dać? No masz 1000 złotych. Masz. Jesteś nieposłuszny, to masz. Rozsądne to jest? A niektórzy rodzice nieraz tak robią. I myślą, że jak synkowi czy córeczce dadzą coś wtedy, kiedy jest nieposłuszny, to ono się zrobi posłuszne. Rodzice tak myślą, łudzą się. A wiecie, jaki jest efekt? Że dziecko w głowie sobie koduje. Takie postępowanie jest dobre, bo tak zrobiłem i jeszcze dostałem nagrodę za to. Zacznijcie myśleć tym tokiem myślenia. To wtedy zobaczycie i przekonacie się, że taka jest rzeczywiście prawda. Nagrodami nikt nigdy nie zmienił złego postępowania. Nikt nigdy. Nagrody są tylko za posłuszeństwo, za dobre postępowanie. Taka jest prawda. I musimy to zaakceptować, bo tak mówi Słowo Boże. Jeszcze 10 minut mamy, także mogę skończyć. Przeciwstawcie się diabłu. Efezjan 6, rozdział 12, werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. 1 Piotra, 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży niby lew ryczący wokół was, wypatrując kogo by pożreć. Przeciwstawcie się mu, waszą silną wiarą. Wiecie przecież, że wasi braci na całym świecie spotykają te same cierpienia. A więc zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi, kiedy przychodzi szatan, kiedy ciebie atakuje, kiedy przychodzą problemy, kiedy szatan chce ciebie zniechęcić, zniszczyć lub cokolwiek zrobić, jakikolwiek bałagan w twoim życiu. Słowo mówi, bój toczymy. A więc walcz, stawiaj opór, przeciwstawiaj się, zrób coś, po prostu coś zrób. Jeżeli na ringu stajesz i masz opuszczone ręce, a drugi bokser trzyma podniesione, a ty cały czas masz opuszczone, to co się stanie? Dostaniesz w łeb. Po prostu dostaniesz w łeb. No taka jest prawda. Jak się nie bronisz, a szatan ciebie atakuje, a ty mówisz, o Boże, broń mnie, broń mnie. Bóg mówi, podnieś ręce, walcz. A ty mówisz, broń mnie, Panie. Panie, broń mnie, no broń mnie. O, dostałem. Panie, jak mogłeś mnie nie bronić? A Bóg powiedział, przecież ci powiedziałem, bój tucz. Stawiaj opór. Przeciwstawiaj się. Rób coś. Słowo Boże wyraźnie mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży niby lew ryczący. Wokół was wypatrując, kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się waszą silną wiarą. Waszą silną wiarą. Przeciwstawcie się. Po prostu walcz. Stawiaj opór. Tocz bój. Taka jest prawda. Nie to, że Bóg cię obroni. Bóg ci dał siłę, dał ci odpowiednio zaprawione ręce z odpowiednimi instrumentami do walki, narzędziami. Powiedział, wyposażyłem ciebie. Masz tarczę, masz zbroję, masz miecz, wszystko ci dałem, walcz. Po prostu walcz. Jezusa Chrystusa chcieli do krzyża przybić. Ojcze, ratuj! A ojciec posłał wtedy legion aniołów i co? I wyrwali jego synusia spod tego krzyża. Nie ukrzyżowali go. Czy tak? Nie. To był jego kochany synuś. Został przybity do krzyża. Ale sam walczył. Sam walczył. A na koniec został otoczony przez Ojca chwałą. Ponieważ tak walczył, to dla bogobojności swojej od śmierci krzyżowej został wyratowany. Tak mówi Słowo Boże. To co, Jezus nie był ukrzyżowany? Ależ był. Ale miał moc swoje życie położyć, miał moc znowu je wziąć. I zrobił to. To było jego zadanie. To on miał to zrobić. Dokładnie tak. To on miał to zrobić. I on to zrobił. Przeciwstawcie się diabłu. Zbliżcie się do Boga. To są te Boże rady, co mamy zrobić. Zbliżcie się do Boga. Przybliżmy się do Boga. Co robisz, aby przybliżyć się do Boga? Co robisz? Jeżeli Piotrek chciał się przybliżyć do Magdy, co robił? Siadał w samochód, autobus, pociąg czy cokolwiek. I co robił? Jechał. Przybliżał się. Wkładał wysiłek. Zdobywał w jakiś sposób pieniądze, czy od rodziców, czy ukradł. Nie wiem, co zrobił, ale w jakiś sposób zdobył pieniądze, żeby być blisko. Co robisz? Jaki wysiłek wkładasz, żeby być blisko Boga? Co robisz? Jeżeli robisz nic, jeżeli nic robisz, to bliskości Bożej w swoim życiu mieć nie będziesz. Musisz włożyć wysiłek. Żeby być blisko Boga, musisz zrobić wysiłek. Jeśli w swoim życiu nie robisz żadnego wysiłku, blisko Boga nie będziesz. Blisko Boga nie będziesz. Dlatego Słowo Boże mówi, zbliżcie się do Boga. Obmyjcie ręce. Często w ciągu dnia myjecie ręce? Raz, dwa razy, trzy razy. Ile razy myjecie? No właśnie. Wchodzisz do toalety, wychodzisz, zjadasz obiad, a wieczorem sobie umyjesz ręce. Fajnie to brzmi. Prawda? Po głowie się podrapiesz i po ręce się podrapiesz, gdzie indziej się podrapiesz, zjesz obiad, pójdziesz. A wieczorem porządek, toaleta. A nieraz widziałem takich ludzi, którzy cały dzień wszystko robili, kładli się, spali, rano wstawali, dopiero prysznic brali. Czyli brudni spali, a później wstawali. Oj, umyć się trzeba. Słowo Boże wyraźnie mówi. Myjcie ręce. Myjcie ręce. Kochani, powiem inaczej, w taki zwykły, ludzki, ziemski sposób. Jeżeli chcesz Biblię otworzyć, to umyj najpierw ręce. Wiesz dlaczego? Bo później po wielu latach będzie brudna. Nie, nie. Bogu się nie podoba, jak ludzie przed Jego oblicze przychodzą brudni. I fizycznie, i duchowo. Dlatego jak przychodzisz do Boga, to zacznij od spowiadania się. Panie, przebacz mi, bo zrobiłem to, na tego spojrzałem, temu odpowiedziałem, tak się zachowałem, tak się... Możesz powiedzieć, dobra, no ale ja nie pamiętam. To mam do ciebie prośbę, noś ze sobą zawsze notes i zapisuj. Jak nie pamiętasz, to zapisuj. Jak masz ważne sprawy do kupienia w sklepie i idziesz bez kartki, wracasz, jeszcze nie kupiłem tego. Poleciałeś, kupiłeś, wracasz, a jeszcze tamtego. Znowu poleciałeś do sklepu, wracasz, aha, jeszcze marchewki nie kupiłem, to jeszcze do... Tak robisz? A sklepowa w sklepie mówi, ale pan to ma głowę, do niczego. Nic pan nie pamięta. Chodzi, chodzi cały dzień tylko na jedne zakupy. Notuj, co masz wyznać Bogu. Zanotuj sobie, jak nie pamiętasz albo chcesz nie pamiętać. Bogu trzeba wyznać. Grzechy niewyznane są nieprzebaczone. Wiedzmy o tym. A więc musisz je Bogu wyznać. Zapisz sobie, a później wyznaj. Myj ręce, po prostu cały czas myj ręce. 20 razy. 30 razy, 40 razy. Możesz powiedzieć, to ja zbankrutuję na mydle. Ale nie zbankrutujesz na zdrowiu. Pamiętaj o tym, to są rzeczy ważne. Myj się duchowo cały czas. A wy jesteście już czyści ze względu na moje słowo. A więc myjmy się Słowem Bożym. Patrzmy, co Bóg do nas mówi. Zachariasza 1:3 mówi tak. Lecz powiedz im, tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów. A ja zwrócę się do was, mówi Pan zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawno prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów. Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Nie myli się. Po prostu się nie myli. Brudni chodzili. Kiedyś Jezusa Chrystusa też nie umyli, nóg mu nie umyli. Przyszła kobieta, swoimi łzami zaczęła mu nogi omywać, swoimi włosami zaczęła wycierać. Jaki dziwny obraz, prawda? Ale wiecie, co Jezus Chrystus wtedy powiedział? Właśnie o umywaniu powiedział. Przyszedłem do twojego domu, nie umyłeś mi nóg. A więc Jezus Chrystus pamiętał o tym, że mu nie umył nóg. Wszedłem do domu i nie umył mi nóg. A to był zwyczaj. Takie zachowanie wobec gościa w tamtych czasach w Izraelu było poniżeniem. A ty dla mnie jesteś nikim, inaczej mówiąc. Dobra, no przyjdź do domu mojego, ale jakbym miał gościa porządnego, to bym wszystko zrobił, co należy. Ale ty jesteś żaden gość. Co ty jesteś za gość? Jakiś wywrotowiec sekty. Ale już dobra, no chodź, posłucham, co gadasz. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, odwróćcie się, myjcie się. Niech słowo moje ma wpływ na wasze życie. Niech moje słowo daje wam siłę do zmiany. Bo to przez Słowo Boże wszystko się dzieje. Oczyśćcie serca. Izajasz 1, rozdział 16, werset. Obmyjcie się więc, oczyśćcie się. Usuńcie waszą złość sprzed mego oblicza. Przestańcie nareszcie grzeszyć. No weź tu i przestań grzeszyć. Ale jak to zrobić? Kochani, Bóg do takiego życia bez grzechu sam nas prowadzi poprzez cierpienia. Człowiek, który cierpiał, wyzbył się grzechu, Słowo Boże mówi. A więc musi cię posłać w cierpienie, wtedy dopiero zaczynasz wyrzekać się grzechu. Jak dobrze po łbie dostaniesz, jak dobrze ci dokopią, to wtedy zaczyna się zastanawiać, a może ja coś źle robię? Panie Boże, czy to możliwe, żebym ja coś źle robił? A Bóg mówi, tak, pewnie, że źle robisz. A co takiego? Przecież wszystko dobrze robię. Czytam twoje słowo, daję dziesięcinę, tak? Poszczę dwa razy w tygodniu. 6 dni pracuję, 7 odpoczywam. No co jeszcze? Nikogo nie zabiłem, nikomu nie ukradłem. Nikogo nie okłamałem, znaczy to powiedzmy, pomijmy to, tak? I co dalej? Słowo Boże jest jasne i wyraźne. I Słowo Boże uczy nas, jak powinniśmy żyć przed Bożym obliczem. Oczyśćcie serca. Oczyśćcie serca. Usuńcie waszą złość przed mego oblicza. Przestańcie nareszcie grzeszyć. Śpieszcie z pomocą uciśnionym. Starajcie się dobro czynić. Szukajcie tego, co prawe. Bądźcie sprawiedliwi dla sierot. Bierzcie w obronę wdowy. Robimy to wszystko? Chwała Bogu, jeśli robimy. To jest dobry kierunek. W tym kierunku dalej się rozwijajmy. Ale jeśli tego w naszym życiu nie ma, to Słowo Boże mówi, lub nie wszystko z tych rzeczy jest, to Słowo Boże mówi tak. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. I naprawcie swoje życie. I nie pozostawajcie w waszym smutku. Po prostu naprawcie swoje życie, wysprzątajcie wszystko tak jak trzeba. Uniście się. 1 Piotra 5,6. Tak więc ukuszcie się pod mocną rękę Boga, a Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili. I wreszcie Słowo Boże mówi, nie obmawiajcie. Obmawiałeś kiedyś kogokolwiek? Na przykład ze społeczności? No oczywiście, że nie. No jak? Nigdy. Nigdy. Nikt z nas nigdy nikogo nie obmawiał. To jest bez grzechu, niech podniesie rękę. Boże, kochany, czy nie ma ani jednej osoby bez grzechu? No jak to tak? No niemożliwe. A więc jeśli nie możemy dać świadectwa, że jesteśmy bez winy, to jesteśmy winni. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. Przeproście Pana za to. Przeprośmy Pana za to. Nie ma tu ani jednej takiej osoby, która by w pewnym momencie czegoś takiego nie uczyniła. Nie ma ani jednej. Ja podniosę tylko dla przykładu, zachęcając was, ale ja też musiałbym opuścić ją. Taka jest prawda. A kto umie dobrze czynić, umiecie dobrze czynić? Wiecie, jak dobrze czynić? A jeśli nie czynicie, to co? Oj, tam nic takiego. Co się stało? Nic się nie stało. Dziecko coś upadło na podłogę, co my mówimy? A nic się dziecko nie stało, nic nie jest. Wycieramy szybciutko, jest dobrze. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Ma grzech. A więc, kochani, potrzebujemy pokuty w naszym życiu. Prawdziwej pokuty. I nie Bóg to w naszym życiu sprawi, abyśmy rzeczywiście w naszym życiu zaczęli żyć po Bożemu. To jest naprawdę ważne. Niech was Bóg błogosławi, niech nas Bóg błogosławi też razem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.